Szczęść Boże. Zmęczeni dzisiaj też? Nie, uśmiechy widzę. W tym ostatnim dniu chcę się z wami podzielić czymś, co bardzo dotyka mojego serca. Czymś, co myślę najcenniejszego otrzymuję i uczę się i też jakoś rozlało się też, rozlewa się w naszym domu miłością księdza Dolindo do Eucharystii. To był kapłan, który dzisiaj, wiecie, różne były rozmowy tam w to. Ksiądz Jacek siedzi, patrzy, no ale trudno powiem. Różne były tam rozmowy w jadalni i jeden z księży, z ojców zapytał mnie, no tak dużo w tę mistykę wchodzimy, wszystko jest super, ale czy ksiądz Dolindo jakimś praktykiem był? No więc tak, ksiądz Dolindo był mistykiem codzienności. Jako kapłan dawał się w 100%. Nie, tam nie było w ogóle marginesu. Chodził do więźniów, chodził do... ewangelizował w najbardziej ciemnych zaułki na Apolu. On miał taką osobowość, że się wstydził, bał, więc musiał się przełamać, złamać, żeby iść. Tak zwany apostolat parasola się to nazywało. Chodził z parasolem po ulicach na Apolu i jak padał deszcz, to otwierał i podchodził, brał pod rękę przechodniów i to był moment, kiedy zaczynał mówić o Chrystusie. Nie oszczędzał się nigdy. W szpitalach to był taki czas... Nie wiem, może słyszeliście o świętym Józefie Moskatim, świętym lekarzu. Tylko w tamtym czasie praktycznie i Moskati, i Dolindo pochylali się nad chorymi w sensie rozmowy. No, kiedyś rozmowa z chorym była praktycznie niemożliwa, jeżeli chodzi o lekarza, a ksiądz Dolindo nosił i z taką miłością całował ręce chorym. Mówił, że całując ręce chorego, całuje ręce Chrystusa. I nie oszczędzał się do samego końca. Ostatnie 10 lat jest na wpół sparaliżowany po wylewie. Mimo to dalej chodzi i często w śniegu, chociaż rzadko był śnieg, ale jak był, to szedł. Jak było zimno, padało w spiekocie. Taki na wpół sparaliżowany do ludzi. Chodził, spowiadał. Kolejka się ustawiała na Via Salvator Rosa w centrum Neapolu do niego do spowiedzi. I jeden z jego jeszcze żyjących synów duchowych mieszka w Rzymie, pan profesor Attilio Sacripanti, jest profesorem judo. Opowiedział mi, że bardzo zapamiętał, on był wtedy jeszcze nastolatkiem, jak ksiądz Dolindo żył, ale zapamiętał taką scenę, że siedzą w domu księdza Dolindo przy stole. Ksiądz Dolindo dostaje przed siebie gorący talerz zupy i w tym momencie rozlega się pukanie do drzwi. I on już tak próbował tą łyżkę włożyć do zupy i w momencie, kiedy rozległo się pukanie, to tą łyżkę z nałożoną zupą zawiesza. I pyta swoją siostrę, mieszkał z dwoma rodzonymi siostrami, pyta się, o co chodzi. Więc Krystyna z przedpokoju woła, przyszedł penitent do spowiedzi. Księdz Dolindo chlus łyżka do talerza z powrotem, wstał i poszedł wyspowiadać. Taki był, 100% dla innych. 100%. Jego miłość do Eucharystii i do sakramentu kapłaństwa to jest coś, co bardzo chwyciło mnie, co mnie ujęło serce. Jak On mnie nauczył kochać kapłanów, Kościół, Jezusa w Eucharystii. Mówi, gdybyśmy wiedzieli, kim są kapłani, to nie odstępowalibyśmy ich na krok. My często mamy taką pokusę i ja ją miałam przez długie lata, patrzenia przede wszystkim na minusy, na ułomności kapłanów, bo nam się wydaje, że, oni to już muszą być tak supermen na 100%, a to są ludzie. Są bardziej podatni na pokusy diabła, bo demon w nich uderza, ile tylko wlezie. No i ksiądz Dolindo mówi, nie, kapłan to obojętnie, jakie popełnia błędy, przy ołtarzu staje jako alter Christus, koniec, kropka. Zobaczcie, oni, jest taki syn duchowy księdza Dolindo, Enrico Medi się nazywał, fizyk. Dzisiaj toczy się proces beatyfikacyjny jego. Wiele córek i synów duchowych jest na tej drodze do ołtarzy dzisiaj. To jest też piękne świadectwo, jak on ich prowadził. Ale Enrico Medi słuchał kazań księdza Dolindo na kolanach i napisał kiedyś taki piękny list do kapłanów. Napisał w nim tak: czcigodni kapłani, nigdy nie byłem godny zostać nawet klerykiem, ale zastanawiam się, jak wy czujecie się, kiedy odprawicie mszę świętą, kiedy w waszych rękach trzymacie Boga. I pisze Enrico Medi tak: jesteście wielcy, wielcy jesteście, jesteście potężniejsi niż sam Michał Archanioł, bo wy codziennie waszym słowem sprowadzacie na ziemię Boga. Zobaczcie, jak Chrystus, jaką im da moc. Oni nam grzechy odpuszczają mocą Chrystusa. Często tak jest, że pytam mojego księdza proboszcza, mówię: księże proboszczu, ty to sobie zdajesz sprawę, jaką ty dostałeś moc? Co ty robisz w konfesjonale, w czasie Eucharystii? A on mi odpowiada: zdaję sobie z tego sprawę i boję się tego, bo to jest tak wielkie i piękne. Mówi to z taką radością. Więc tutaj dzisiaj już przy piątej mszy świętej proszę, bardzo was proszę, nie pozwalajcie na to, żeby w waszym otoczeniu, w rozmowach, ktokolwiek krytykował kapłanów. Nawet jeśli ma rację, tak jak ksiądz Dolindo, powiedzcie: basta, nie, bo na pewno to nie przyniesie niczego dobrego. Szacunek dla kapłana to jest coś, co powoli ginie i to nad tym, co już widział ksiądz Dolindo i bardzo go to bolało. Wiecie, jedną z takich rzeczy, która najbardziej go bolała, chociaż w życiu wszystko przyjmował, to upokorzenie, odsunięcie od ołtarza, różne rzeczy, ale mówi, że przesłuchania i badania psychiatrów to było coś, co go najbardziej dotknęło. Mówił o sobie: ja jestem miernota, ja jestem nic. Ale te badania, w sposób tylko możemy sobie wyobrazić, jak wyglądały, próbowali z niego zrobić szaleńca, wariata. Mówi, to dotykało godności sakramentu, który reprezentowałem. I tego nie mógł przeżyć. Więc kochajcie kapłanów. My możemy tylko wobec różnych rzeczy, wobec burzy, która jest w Kościele, wobec tego wszystkiego, bo wyjdziemy zaraz i wejdziemy do różnych środowisk, nawet w rodzinach, gdzie będą łomem w nich bić. I my mamy być tymi lwami, którzy wstaną i powiedzą: nie. Ucinać dyskusję. Po co w to wchodzić? Dla kapłanów trzeba się modlić. Wiecie, kiedyś pojechałam do takiej parafii na południu Polski. Ja już jadąc tam znałam cały życiorys proboszcza. No wszystkie jego błędy, wady, grzechy, no wszystko. A tylko zadałam pytanie: powiedzcie mi, drodzy parafianie, kto z was się dzisiaj za niego pomodlił? I żadna ręka nie była uniesiona. Więc modlitwa i to, żeby ich szalona... W Neapolu jest taki piękny zwyczaj, piękny, że kapłana całuje się w dłoń do dzisiaj. Ja jak to pierwszy raz zobaczyłam, to zapytałam, starsza pani koło mnie stała i uklęknęła przed młodym kapłanem i go całowała. Mówi: ale czemu? Ona mówi: bo on przed chwilą trzymał Chrystusa w dłoniach. Ksiądz Dolindo, są takie w jego życiu takie dwie sceny, którymi chciałabym się z wami tu dzisiaj podzielić, które w moim sercu się wyryły, które pracują mocno. Pierwsza to jest rok 1920. Ksiądz Dolindo jedzie na przesłuchania do Rzymu i po raz pierwszy, na pierwszym przesłuchaniu, wtedy była taka procedura, taka zasada, że jak się przesłuchiwało kapłana, to on był automatycznie zawieszony w czynnościach kapłańskich, ale też zakazywano mu przystępowania do komunii. No i ksiądz Dolindo, jak to słyszy na sali, na dzień dobry, że nie będzie mógł teraz przystępować do komunii przez jakiś czas, to na tej sali mdleje. On zemdlał. Bo dla niego to był taki cios w serce. Jak to, że on nie będzie mógł przyjmować Chrystusa, największej miłości jego życia? I na poczet procesu, tej fazy wstępnej, informacyjnej, udało się zebrać takie świadectwo pisemne jednego z ojców pasjonistów. Ksiądz Dolindo mieszkał wtedy u pasjonistów przy Świętych Schodach na Lateranie, że tego samego dnia, wieczorem, ten ojciec pasjonista był świadkiem takiej oto sceny w kaplicy. Kiedy już wszyscy spali, było ciemno, ksiądz Dolindo przeszedł do kaplicy, żeby go nikt nie widział. Otwarł tabernakulum i płacząc, on wtedy bardzo dużo płakał, z taką anielską nabożnością, wyciągnął rękę i dotykał Jezusa, dotykał Go. I pytał się: Jezu, czemu? Zobaczcie, on nigdy nie miał pretensji do Boga, o nic, on wszystko przyjmował. Pytał delikatnie: Jezu, czemu? To był pierwszy, o ile nie jedyny przypadek, kiedy zrobiono wyjątek, bo ojcowie pasjoniści tak się za nim wstawili, poruszeni tą sceną, że mógł przystępować do komunii. Jak ja przeczytałam pierwszy raz relację z tej sceny, to tak mną szarpnęło, bo sobie pomyślałam, czy ja, która mogę przystąpić codziennie do komunii, czy ja biegnę z taką miłością, czy ja tak tęsknię, czy ja w ogóle sobie zdaję sprawę, kogo ja przyjmuję w czasie mszy świętej, czy ja mam relację taką z Chrystusem, jako osobą realną, żywą. Jest druga scena, ona się dzieje 17 lat później, 37 rok, dokładnie 17 lipca. Przychodzi list z Rzymu, wołają księdza Dolindo w trybie pilnym do kurii i sekretarz wręcza mu, mówi: może ksiądz odprawić mszę świętą. On zdębiał, no jak, 17 lat ciągłego pisania, proszenia, wyjaśniania. I nagle przychodzi, ni stąd, ni zowąd. No i jest przejęty, wyznaczono mu wtedy, to był piątek, msza święta na godzinę 12, czyli godzina, kiedy Jezus jest przybijany do krzyża w kościele ojców karmelitów. To jest bardzo duży kościół, dziś niestety nieczynny, ale mniej więcej 2-3-krotnie większy od tej świątyni. I w ciągu kilku godzin, nie wiem jak to było możliwe, ale w ciągu kilku godzin tam się zgromadził taki tłum, że się szpilki nie dało włożyć. Ksiądz Dolindo wybiega z kurii z tym w ręce listem z Rzymu, spotyka po drodze swoich przyjaciół, kapłanów. Oni, takie są relacje pisemne, że oni klękają z nim, jak mówi, biegnę odprawić mszę świętą, i płaczą. Bo to był taki mocny przykład. Ja kilka miesięcy temu spotkałam się z takim ponad 95-letnim kapłanem w Pompejach. I on mi tylko powiedział: niech Pani pamięta, że on strasznie cierpiał. Do dzisiaj jest o tym pamięć. Więc jest to potężne świadectwo, bo on to cierpienie oddawał. I zobaczcie, Bóg nam go daje dziś jako świadka Eucharystii, kapłana, który był tyle lat zawieszony. No ale biegnie do tego kościoła, zbliża się 12, przebiera się w zakrysty i jest bardzo zdenerwowany. No bo tak, minęło tyle lat. Czy pamięta formułę mszy świętej? Czy nie pomyli jakiegoś gestu? Denerwuje się i swoim zwyczajem chowa się do serca Matki Bożej. I mówi tak: Mamusiu moja, stań przy mnie, tak jak stałaś na Kalwarii 2000 lat temu, kiedy konał Twój Syn. I wychodzi do ołtarza. I świadkowie żyjący jeszcze tej Eucharystii, którzy w niej brali udział, powiedzieli mi, że w kościele w momencie konsekracji czuło się realną obecność Chrystusa. Że to było tak piękne misterium. Ksiądz Dolindo po tej mszy świętej pisze jedne z najpiękniejszych myśli o Eucharystii i pisze, że gdybyśmy wiedzieli, co się dzieje tu na ołtarzu w czasie przeistoczenia, gdybyśmy wiedzieli, co się w tym momencie w niebie dzieje, to byśmy musieli wszyscy oddech wstrzymać, bo takie cuda się dzieją. Ja tak czasem myślę, bo człowiek ulega rozproszeniu, patrzę na ołtarz, na kapłana, na jakieś gesty, ruchy. Tak, no po ludzku dla kogoś, kto jest zupełnie z zewnątrz, to jest spektakl, to jest przedstawienie. I teraz zobaczyć jeszcze w tym wszystkim, z wiarą na to spojrzeć, ale zobaczyć konającego Chrystusa na tym ołtarzu, to jest praca, nie? Mi to bardzo uświadomiło ta scena, ta modlitwa księdza Dolindo, że tu na ołtarzu, że dzisiaj w setkach tysięcy kościołów na ołtarzu, a tu przed chwilą, tu była Kalwaria. To nie są żarty. Tutaj Chrystus oddał życie. Ukryty Bóg pokorny w takim opłatku małym, w kielichu. Że nie ma nic prostszego. Największa prostota. Kapłani nam to mówią, uczą nas tego. Do mnie dotarło jak dzwon z księdzem Dolindo. Ale też się tego uczę, bo człowiek jest słaby. To nie jest tak, że usłyszy i zaraz w ogóle będzie w stanie mistycznym. Uczę się tego po kolei. Też w domu. Ludzie, którzy pokochali księdza Dolindo, nauczyli mnie też takiej modlitwy, żeby się modlić: Jezu, naucz mnie kochać Cię w Eucharystii, naucz mnie miłości, tęsknoty za Tobą w Eucharystii. Co takiego się tu dzieje? Wiecie, robiłam kiedyś takie 3 rozmowy ze wspomnianym już tutaj Alanem Amesem, mistykiem australijskim, który się spotyka z Jezusem codziennie od 25 lat. Towarzyszy mu kościół, biskup mu wyznaczył kapłana. Jeździ po Polsce, w Krakowie też był kilkakrotnie i pewnie przyjedzie niebawem, zawsze w towarzystwie kapłana, jeżeli biskup się zgodzi. Ale Alana w ogóle historia wbija w fotel. Nie? To... Ale ten facet codziennie widzi Jezusa tak jak ja was teraz, a wy mnie. I w czasie rozmowy powiedział jedno zdanie, które mną czepnęło. Mówi tak. Wiesz, gdybym miał do wyboru między wizjami Jezusa a Eucharystią, to wybrałbym Eucharystię. Mówię: Alan, ale jak to? Przecież ja bym chciała, ja jako kobieta, przyznaję się tutaj, ja bym bardzo chciała zobaczyć Chrystusa teraz tu, realnie, z krwi i kości. Nie chcielibyście? Jak powiecie, że nie, to kłamiecie. Każdy, mam to jest taki odruch ludzki, nie? Ja mówię: Alan, no to jak to? To co ty przeżywasz w czasie Eucharystii? A on mi mówi: przeżywam niebo. I mówi: ty też możesz. Ja mówię: Alan, to jak? Ja też tak chcę. I Alan mi dał bardzo prostą wskazówkę. Mówi: spróbuj przed każdą Eucharystią, przed każdym przyjęciem Jezusa przyzywać Ducha Świętego, wołaj Go, proś Go, żeby Ci pomógł, nauczył Cię przeżywać ofiarę mszy świętej. Mówi: nie wiem, może będziesz się musiała modlić 3 miesiące, może 10, a może kilka lat, ale wytrwaj w tym. Kiedy zaczęłam się modlić tak: Jezu, naucz mnie, to wiecie, Pan Jezus zawsze stawia ludzi. Bóg jest konkretny. I w moim domu takim moim nauczycielem miłości do Eucharystii jest moja córka. Trochę się denerwuję, bo właśnie tu stoi. Ona tu dzisiaj przyjechała specjalnie do was. Jaki był światło od Ducha Świętego. Wsiadła w autobus, nie patrząc na nic, zmęczona, bo wstała ci o 5 rano. Ale to też jest dla mnie dowód, że ona tu przyjechała, bo dlatego, że kogoś kocha, że ona ma relacje. Nie chcę tu za nią mówić, bo zaraz będzie mówić sama, ale kiedy się tak modliłam, Jezu, naucz mnie. To były takie dni albo zniechęcenia, albo że naprawdę czułam, że jestem wkurzona i że w ogóle gdzie ja naprawdę szła do kościoła taka wkurzona. A moja Basia mi mówiła, mama, przychodziła i mówi tak, za 6:10, a ty jeszcze nie jesteś w kościele? Ja mówię, daj mi spokój, nie idę, mama, za 6:10. I tak kilka razy. Ja się mobilizowałam. Ona codziennie rano, budzik, 5:20, Basia, tak? Tak. Rozlega się w całym domu. Basia wstaje codziennie, od 1,5 roku. I o 6:00 ma autobus, żeby zdążyć na 6:30 na mszę świętą, a potem dopiero idzie do liceum. Czemu tak jest, to może powiem wam zaraz. Ale to mnie jako matkę postawiło na nogi. My z mężem czujemy się zawstydzeni. Ja pamiętam któregoś poranka. Mój mąż wyjeżdżał, była zima. Przepięknie przyprószona była cała ulica. I było jeszcze ciemno. I do mnie zadzwonił za godzinę i mówi tak, wiesz co? Przepiękny dywan śniegu był i na tym dywanie śniegu na ulicy były ślady stóp naszej Basi. Mówi, co ją tam ciągnie? Basia, zapraszam.
No to dobry wieczór, cześć wszystkim. Jestem Basia, to Basia. To może powiem tak od razu, że widzę, że to, co, że po prostu, że mam taką łaskę, że mogę, że to jest po prostu właśnie ta łaska od Jezusa, że mogę być właśnie u Niego codziennie i On mi bardzo często pokazuje, że On naprawdę chce, żebym ja tam była. Wyjdę może od takiego momentu, że mniej więcej jakoś od 2., 3. klasy gimnazjum miałam okropne problemy ze snem. One były takie, że nie wiem, w nocy na przykład spałam po 3 godziny, po 5 tam z 3 przerwami. No i tak kilka lat sobie prawie funkcjonowałam. I miałam takie, no Panie Jezu, czemu Ty mi tego nie zabierzesz? No i nadszedł taki moment, że po prostu otwarłam się na tą Jego łaskę. Jakby no, to jest też inna długa historia. Ale po prostu w ogóle nie wyobrażałam sobie wcześniej, żebym ja do szkoły mogła dążyć na 8:00. Jak moja wychowawczyni mnie widziała, jak wchodzę do tej klasy, tam 7:55, na początku było takie, dziecko, co się stało. Potem było już trochę groźniejsze spojrzenie, potem udawała, że mnie w ogóle nie widzi. Po prostu Jezus mnie z tego totalnie uzdrowił. Wcześniej nawet, nie wiem, tabletki na senne nie działały, totalnie nic. No i mu mówię, dobra, teraz już sobie mogę spać, no to zróbmy coś z tego. Jak chcesz, to mnie obudź. No i obliczyłam sobie, dobra, muszę wstać o 5:20, żeby być na tej mszy. Okej, wiesz, że ja totalnie nie dam rady, ale ty to zrób. No i oczywiście budzę się 5:19. Za chwilę mogę wyłączyć budzik, który i tak już siedzę po prostu na tym łóżku. No i tak sytuacja się po prostu powtarza. Ja sobie myślę, okej, dobra, no to znaczy, że mnie tam chcesz. I to tak się zaczęło w zeszłym roku, jakoś mniej więcej we wrześniu, w październiku, tak sobie stwierdziłam, no raz mogę, no to w takim razie jutro też nie, a pojutrze w takim razie czemu nie? Nagle się zorientowałam, jestem codziennie w sumie na mszy, ale dziwnie. I po prostu po jakimś czasie zobaczyłam, jak dużo to wniosło w moje życie, że idę sobie do szkoły i myślę sobie, że kurczę, jest przecież we mnie Jezus, a ci ludzie wszyscy, którzy są w szkole, wcale go w sumie nie mają. W sensie nie przyjęli go przed chwilą. To teraz po prostu ja go mogę zanieść im. Jakby oni nie idą do Jezusa, to Jezus idzie do nich. Też po prostu to, że to mi totalnie daje takie siły do życia. Że no, wiem, że tam po prostu czasem śpię po 5 godzin, czasem też, nie no, to też mnie bardzo dyscyplinuje, bo powiedziałam, ty jesteś teraz panem czasu i potrafię też czasami przespać po prostu 8, nawet wstając o 5, co w ogóle kiedyś było dla mnie totalnie nie do pomyślenia. No, daje mi takie po prostu dużo takiej siły, takiej energii, że wchodzę do szkoły i wszyscy tam są martwi w ogóle, umierają, bo muszą przyjść na 8 do szkoły, a ja nie, no w ogóle wstawajcie, nie, życie jest super. Też jak jadę na przykład autobusem, no to widzę wszystkich ludzi, tacy są, no ja też, tak sobie wszyscy razem przysypiamy, ale jakoś tam nie wiem, nikt nikogo nie wita, nie uśmiecha się. A jak chodzę do tego kościoła, no to jest taki, wiadomo, nie, stały zestaw ludzi, że tam tu jest jakieś małżeństwo, wiem, już po prostu wszyscy siedzą w tym samym układzie. I po prostu widzę po tych ludziach, jak tworzy się z nas taka trochę wspólnota. W sensie, to, nie wiem, nie znamy się, jesteśmy w ogóle w różnym wieku, to jakaś babcia, to tam ktoś trochę młodszy. Ale że po prostu podejdzie ktoś i powie, no dobrego dnia ci życzę. Taka po prostu serdeczność wzajemna. I to jest, myślę, w ogóle przecudowne, że Jezus jest w stanie połączyć ludzi w totalnie w ogóle różnym wieku, zajmujących się zupełnie różnymi rzeczami, ale po prostu jest On. No. Też, kiedy zaczęłam Go przyjmować tak regularnie, On mi zaczął różne rzeczy pokazywać, takie o mnie. Na przykład jeden ksiądz zwrócił mi uwagę na to, Basia, ale ty wcale nie patrzysz na siebie z miłością. Ale ty wcale siebie nie kochasz. Ja mam takie, no tam, co tam ksiądz gada? No i potem to zobaczyłam. Także tak rzeczywiście jest. I oddawałam to po prostu Jezusowi na tych mszach. I widziałam, jak On to po prostu stopniowo pozwalał mi popatrzeć na mnie Jego oczami. I zaczęło za mną chodzić takie zdanie z psalmu 139. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła. Teraz wisi w ogóle nad moim łóżkiem, takie na ścianie. Bo po prostu modlę się tym zdaniem no, w takiej jakiejś chwili słabości w tym. No, chwała Panu.
Tak, całą ścianę zajął ten psalm u nas. To jest prawda. Chciałabym na sam koniec podzielić się z wami, bo jeszcze mam drugą córkę. Ela ma 13 lat. Przygotowywała się niedawno do przedstawienia o Faustynie. I trafiła jej się wymodlona główna rola Faustyny Kowalskiej. Przyszła i mówi, mama, ja się chcę jakoś przygotować porządnie. Masz jakąś książkę? Ja mówię, wiesz, no, mam tylko tą cegłę Ewy Czaczkowskiej, Faustyna. Bierzesz? Biorę. I zaczęła. I zaczęła się taka, ja tak się śmieję, że kalwaria dla nas wszystkich, bo ona cały czas przybiegała i mówiła tak, mamo, posłuchaj tego, a posłuchaj tego. I tak przez długie dni, aż przyszła do mnie i mówi tak, a posłuchaj tego. I posłuchajcie, to jest Faustyna Kowalska jako dziewczynka kilkuletnia, właściwie 9-10-letnia. Nie wiadomo skąd, ale dostała taką wizję, nie wiadomo jak się to stało. Tego, co się dzieje w czasie mszy świętej. I jej młodsza siostra wychodzi pewnego dnia na mszę do kościoła, a Helena Kowalska ją zatrzymuje i mówi, ale poczekaj, uważaj, mówi, co ksiądz będzie robił. Kiedy wchodzi, Chrystus idzie na modlitwę do ogrójca i krwawym potem się poci. Gdy rozpoczyna mszę świętą, Pan Jezus modli się. Teraz kapłan całuje ołtarz. To Judasz pocałował Pana i wydał Go w ręce Żydów. Ksiądz przechodzi na koniec ołtarza. Jezusa Chrystusa prowadzą do Annasza. Kiedy mówi Kyrie Eleison, policzkują go, plują na twarz, potem wiodą do Kajfasza, potem do Piłata. Kapłan myje palce, Piłat umywa ręce. Gdy odkrywa kielich na ołtarzu, rozbiera Jezusa do biczowania. Stoi, to go biczują. Nakrywa kielich, nakładają mu koronę cierniową. Kiedy podnosi hostię, Chrystus podnoszony jest na krzyżu. Łamie hostię i wpuszcza do kielicha. Jezus umiera. I Ela, jak mi to przeczytała, to skomentowała w ten sposób. No i zobacz, mamo, Basia przeżywa to codziennie. Ja też tak chcę. Życzę wam, żebyście przeżywali niebo w czasie Eucharystii. Żebyście tęsknili za Jezusem sakramentalnym. Żebyście nawiązali z Nim taką mega relację, że nic tej relacji nie przerwie, nie złamie. Jezus to jest osoba, realnie żyjąca osoba, która Cię kocha jak nikt na świecie. Daj Mu się kochać. Jedna ze współczesnych też mistyczek, Catalina Rivas, może znacie taką osobę z Ameryki Południowej, opowiedziała, że ona z kolei dostała taką wizję, że kiedy Jezus przychodzi do nas, do serca w czasie komunii, to bardzo pragnie, żebyśmy Mu powiedzieli: kocham Cię. My tak często, przyjmując Go, zasypujemy Go tysiącem naszych problemów. A On, zobaczcie, czeka, tak jak osoba, która was kocha, którą wy kochacie. Jak sobie w małżeństwie nie powiemy z mężem: kocham Cię, to jest ważne. No my to niby wiemy, ale to trzeba usłyszeć. Więc nie bój się mówić Jezusowi w czasie Eucharystii: kocham Cię i dziękuję, żeś wylał za mnie swoją krew. I że wylała się też krew Twojej matki. Dziękuję i Bóg wam zapłać za waszą cierpliwość. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.